Myślę, że jakiś kwadrans możemy jeszcze poświęcić na pytania, czy też na polemikę, prawda, czy jakieś uwagi własne, więc proszę bardzo. Zacznijmy od razu od jakichś uwag od Państwa. Trochę z powodu braku czasu pominąłem Pelagiusza w dużej mierze, choć też kilka słów na jego temat miałem, bo wydaje mi się, że chciałem pokazać bardziej tą różnicę między gnostyckim obrazem świata a chrześcijańską wizją dobroci świata stworzonego z Boga i tak dalej. To mi się wydawało szczególnie ciekawe. Też o Pelagiuszu mniej czytałem, prawda, niż o gnostykach, bo gnostycy jakoś mnie bardziej pociągają. Ale Pelagiusz rzeczywiście mówił o tym, że człowiek ma w sobie, znaczy może nie grzeszyć. To znaczy człowiek może grzeszyć i może nie grzeszyć. Każdy człowiek grzeszy na własne konto i Bóg nie może karać człowieka za grzech kogoś innego. Czyli jakby to, że człowiek popełnia grzech lub nie popełnia, zależy tylko i wyłącznie od niego, że to jest wolna wola u Pelagiusza byłaby takim punktem niezdeterminowanym zupełnie, wyrwanym na przykład poza kontekst historii życia pojedynczego człowieka, poza kontekst wszystkich jego uzależnień od zła, uwikłań w różne dziejowe procesy i zdarzenia. Prawda? To jest takie poza historią indywidualną, taki punkt, który jest punktem takim środkowym wagi, że mogę tu, jak chcę. A dla Augustyna to była rzecz sprzeczna z jego doświadczeniem, bo on chciał, a nie mógł. Bo właśnie między mogę, chcę, a mogę była przerwa. U Pelagiusza wydawało się, że w ogóle nie ma żadnego problemu. Jak tylko człowiek nie chce grzeszyć, to nie zgrzeszy. A jeśli grzeszy, to znaczy, że nie jest w stanie zdobyć się na wolę niegrzeszenia. Że to właśnie jest całkowicie w woli człowieka. Dlatego Augustyn potrzebował łaski. Dlatego mówię o łasce, że jest potrzebna. Bo człowiek sam siebie nie jest w stanie się uwolnić od pewnych rzeczy. Dlatego łaska jest rzeczą koniecznie potrzebna i dla Pelagiusza grzech pierworodny oznaczał to, że oznaczał stosunek naśladownictwa, to znaczy ludzkość zgrzeszyła w Adamie, to znaczy, że my grzesząc naśladujemy Adama. Grzeszymy w Adamie, znaczy tak jak Adam, prawda? To jest stosunek naśladownictwa. Człowiek może nie grzeszyć, a jeśli powołuje się na niemoc, znaczy, że nie zdobywa się na wolę niegrzeszenia, tak tutaj mam zapisane. No i dla Pelagiusza koncepcja Augustyna oznaczała powtórne zabrnięcie w manicheizm, to znaczy zło jest jakąś siłą, która właśnie determinuje człowieka, pęta. Natomiast Pelagiusz, to tak jak mówię, bez względu na to na przykład, czy jestem uzależniony od czegoś, czy coś zrobiłem złego i mam przyzwyczajenie, albo mam taki charakter, że mam skłonność do czegoś złego, prawda? Nie, mówi, jest punkt taki. Mogę tu, jak chcę. Jeśli zgrzeszyłeś, znaczy chciałeś, twoja wola. Nie tłumacz się, że pokusa, że coś tam chciałeś. Więc Augustyn polemizował z Pelagiuszem i no nie wiem, czy ja to uwypukliłem, ale Paul Ricoeur, on krytykuje Augustyna, ale jednocześnie się z nim zgadza, bo on krytykuje to jego takie racjonalne traktowanie mitu, jakby to była opowieść o realnej historii, ale całkowicie zgadza się na ten temat, że zło jest pewną taką jakością, która rzeczywiście zniewala człowieka. Że człowiek nie potrafi, że ten opis podmiotu podejmującego wybór, podmiotu etycznego, który jest u Pelagiusza, jest nieprawdziwy, że człowiek tak nie funkcjonuje. Człowiek nie jest w sytuacji idealnej wolności, tylko wolności, która jest zawsze w konkretnej sytuacji i jakoś ograniczona przez rozmaite determinacje. Między innymi też skłonność do jakiegoś złego, prawda? I Augustyn starał się opisać ten element kondycji ludzkiej, a Pelagiusz to pominął. I to jest... I Paul Ricoeur, wbrew temu, że on krytykuje Augustyna za tą jego quasi-gnostycką interpretację tej opowieści o grzechu pierworodnym, to on mówi, Augustyn lepiej opisuje kondycję ludzką niż Pelagiusz. To tyle, jeśli komentarz.
Jeśli dobrze zrozumiałem, ten Ricoeur, czy to...
Paul Ricoeur.
Tak. On jakiś grzech, nie wiem, czy pokazać pierworodny dopuszcza, ale neguje ten Adamowy, rajski grzech, który święty Augustyn wprowadzał. Pamiętam, gdzieś przeczytałem, że święty Augustyn oczywiście w swoich czasach był zgodny z czasem kopernikańskim i wydaje się, że jak najbardziej zgadzał ze znanymi światopoglądem każdego człowieka. I dzisiaj, kiedy właściwie teolodzy, którzy odrzucają teorię ewolucji, to jest właściwie margines. I wiemy, że ludzkość nie mogła powstać od jednej pary. W związku z tym tego typu grzech pierworodny nie może istnieć. Natomiast czy nie można jakoś inaczej nazwać się, bo nasi teolodzy ten grzech zaniechania, bo kiedyś nastąpiła pierwsza wina i tak dalej, pierwsze zło, którego człowiek nie potrafił nie na tyle się starał, żeby go zlikwidować, no to jakieś tam grzech zaniechania, jako substytut tego grzechu pierworodnego, skoro nie było raju. Inna sprawa, to teraz przypominam sobie, święty Augustyn powiedział też, kiedy czytałem, że wiara, jeśli się nie zgadza z rozumem i nie można jej wytłumaczyć na podstawie aktualnej wiedzy, jest pożywką dla Boga. Tak to kiedyś czytałem. Czyli to niego się wszystko zgadzało. Natomiast teraz, skoro wiemy, że nie było żadnego raju, że człowiek dopiero może dojść do raju, natomiast nikt do raju nie wszedł. To czy sens tego grzechu pierworodnego też można utrzymywać. Hryniewicz na przykład uważa, że chyba Kościół zarobił w tym grzechu pierworodnym za daleko to, co w ogóle się w to wikłać. Czemu stale musi być ta kara wina? Czy po prostu nie warto tego w ogóle zaczynać? Może ta nowa ewangelizacja ma na tym polegać, że skończmy z tym grzechem pierworodnym, ewentualnie z tym grzechem zaniechania, jakby się tłumaczył. Bo grzech pierworodny w tym sensie jest nie do utrzymania w świetle obecnej wiedzy. Dziękuję.
Posłużę się takim porównaniem. To jest trochę tak jak z niebem, prawda? Gdybym miał wnuka, już mógłbym mieć wnuka, mam 50 lat. I wnuk by przyszedł do mnie i powiedział, dziadku, a gdzie mieszka Pan Bóg? To ja bym mu powiedział, co bym powiedział? W niebie. Ja bym powiedział w niebie. Z całą świadomością, że Bóg nie mieszka w niebie. Ale jednocześnie mieszka w niebie. Nie mieszka, ponieważ trudno powiedzieć, żeby on znajdował się w jakimś punkcie kosmosu, prawda? Gdzieś tam planety, satelity, galaktyki. Tak nie. Ale jednocześnie nasze rozumienie symbolicznego języka religii, czy nasza wyobraźnia religijna, podsuwa nam pewien symbol nieba, który jest symbolem transcendencji, symbolem czegoś, co przewyższa wymiar ziemski. I ze świadomością tego, to są właśnie owoce hermeneutyki, takie jak Ricoeur uprawia, ze świadomością tego możemy używać tych symboli, jednocześnie wiedząc, jakie one mają sens symboliczny, a nie sens taki dosłowny czy kosmologiczny, czy coś takiego. Podobnie bym powiedział o grzechu pierworodnym. Grzech pierworodny to nie chodzi o to, żeby powiedzieć, co wydarzyło się Adamowi i Ewie w raju, tylko grzech pierworodny opisuje, jaka jest nasza kondycja jako ludzi. A ta kondycja jako ludzi oznacza, że jesteśmy uwikłani w zło, które nie polega tylko na tym, że zło to jest takie zło, które ja czynię. Tylko gdy przychodzę na świat, wchodzę w świat, w którym zło już jest obecne, uprzednie w stosunku do mnie. I taka jest historia Adama i Ewy, dlatego że zło było obecne w raju, już jak oni przyszli do raju, w postaci kusiciela. Wąż w raju, jeden z jego znaczeń tej symboliki węża w raju, pisze Ricoeur, oznacza, że zło jest uprzednie w stosunku do każdej indywidualnej historii życia ludzkiego. Ja wchodzę w świat, w którym są różne instytucje, jest społeczeństwo, są różne struktury i zło też jakoś jest obecne. I to zło w jakiś sposób oddziaływuje na mnie jako taka realność, która nie jest realnością osobową, ale też jest jakąś formą oddziaływania na mnie. Jeżeli się urodzę w rodzinie gangsterskiej, złej, jakiejś tam przestępczej czy coś takiego, to mnie w jakiś sposób to ukształtuje i zdeterminuje prawdopodobnie. I jest większe szanse statystycznie, znaczy ryzyko, nie szansa, bo to nie jest szansa, ale ryzyko statystycznie, że właśnie stanę się kimś, kto jest reprezentatywny dla tego środowiska, niż że zostanę kimś innym. I tak dalej. Znaczy, przychodzimy i oczywiście też popełniamy własne indywidualne zło, ale dodajemy do czegoś, co już jest wcześniej. I grzech pierworodny między innymi mówi właśnie to. Przychodzisz na świat i zło już tam jest. Włączasz się w historię, w pewną tradycję zła, które istnieje. Po drugie, to co mówiłem o tym dystansie między chcę a mogę, prawda? Zło oznacza też coś, co w jakiś sposób włada człowiekiem, jakoś go ogranicza. Po trzecie, myślę, że to o grzechu pierworodnym ten symbol mówi o odróżnieniu źródła bytu, które jest dobre, od źródła zła, które jest w historii i w woli człowieka. I tak dalej. Cały szereg, właśnie zaletą tej hermeneutyki, czyli interpretacji tego dogmatu, którą Ricoeur przedstawia, jest to, że on próbuje wydobyć to, co ten symbol mówi o nas dzisiaj, o naszym życiu, a nie o tym, co wydarzyło się Adamowi i Ewie. I w tym sensie myślę, że można mówić o grzechu pierworodnym, ale to wymaga oczywiście pogłębionej wiedzy i takiego rozumienia. Natomiast rozumienie, które miałoby się stać rywalizującym w stosunku do nauki, wyjaśnieniem na temat początków rodzaju ludzkiego, że to od jednej pary Adama i Ewy i tak dalej, uważam, że to jest błędna droga. Natomiast takie rozumienie, jakie Ricoeur zaproponował, da się pogodzić całkowicie z ewolucjonistycznym obrazem wszechświata, bo to nie mówi o początku zła w przeszłości, tylko mówi, to jest nowa uroda, przychodzi wnuczek i mówi, dziadku, jak to jest ze złem, ty mi opowiedz, a mówi, opowiem taką historię, żebyś zrozumiał, prawda? Był Adam i Ewa i oni takie coś popełnili. To jest o nas historia, to my jesteśmy właśnie. To wyjaśnia, jakie jest zło w naszym życiu. Tak, ale tak.
Pan Bóg był bezradny. Pan Bóg, stwarzając człowieka, dał mu ten grzech pierworodny po to, żeby go potem zjawić. Po prostu mi się wydaje, że tak jak mówię, wy nie wiecie inni, że po prostu ewolucja jest drogiem i Pan Bóg stworzył pana prawa przyrody. Ewolucja jest ślepą naturą. Człowiek dziedziczy genom i mutacje bez jakichś nawyków i to idzie zupełnie na ślepo. Człowiek nie było żadnego jego udziału w tym złu.
Nie zgadzam się z panem. Nie zgadzam się z panem. Nie było. Nie zgadzam się. Znaczy, częściowo się zgadzam. Jeśli chodzi o ewolucję, no to nie ma. Znaczy tutaj człowiek jakby nie odpowiada za ten cały proces. Natomiast jest coś takiego jak zło moralne. I w złu moralnym możemy mówić o odpowiedzialności. Odpowiedzialności człowieka za jakieś złe czyny. No bo to człowiek sprawia, prawda? I teraz ten udział w złu, o którym mówimy, to jest przede wszystkim właśnie w złu moralnym. To znaczy, na przykład proszę pomyśleć, nie wiem, o takich rzeczach, jak na przykład wojna w jakimś kraju, prawda? to ja sobie niedawno z tego zdałem sprawę, że jak się skończyła II wojna światowa, to ja myślałem sobie przez długi czas, że skończyła się wojna, wszyscy odetchnęli i pogodnie wrócili do pracy i różnych innych aspektów życia. A to się okazało, tam gdzieś w jakichś książkach, które właśnie o czasach powojennych, że wojna była czasem jakiejś potwornej demoralizacji ludzi również. Nie z ich winy, no bo taka była wojna. Po prostu wojna, okrucieństwo zniszczyło jakieś tam poziomy wrażliwości, zdolności do jakichś dobrych. Jednocześnie też było okazją do tego, żeby to dobro się uzewnętrzniało. Ale też w jakiś sposób wojna jest także moralnie niszcząca, jako właśnie demoralizująca, niszcząca na przykład strukturę społeczną czy jakieś inne rzeczy. Więc to są pewne... I teraz człowiek się rodzi. Człowiek się rodzi i on wchodzi w tą sytuację, która nie jest od niego zależna. Czyli można powiedzieć, on wchodzi już w pewną rzeczywistość zła, która istnieje. I w tym sensie ten, ta opowieść o grzechu nie odpowiada.
Nie odpowiada, no. Bo grzech pierworodny polega na tym, że to jest coś z góry narzucone.
Grzech pierworodny...
Nie odpowiadamy. No bo wszyscy kładzie grzech pierworodny, prawda?
Tak, tylko że dokumenty Kościoła mówią, żeby to odróżniać, grzech indywidualny od grzechu pierworodnego, i grzech pierworodny, to w pierwszej mojej części mówiłem, jest grzechem w sensie analogicznym, prawda? Może znajdę to jeszcze raz. To nawet mówi ten katechizm najnowszy Kościoła, jak to było sformułowane, że grzech pierworodny nazwany jest grzechem w sensie analogicznym, jest grzechem zaciągniętym, a nie popełnionym. No to jest taka jakaś różnica mało czytelna. Jest stanem, a nie aktem. To znaczy, my przychodzimy na świat, na przykład, ja tak to rozumiem, ze zdolnością do zła. I to jest dana, która jest a priori, czyli z góry. Choćby się Pan urodził z najbardziej świątobliwych rodziców, jest Pan zdolny do zła.
Ja, ale to nie jest moja wina.
Nie jest Pana wina.
No jest.
Ale to jest.
Czyli
grzechu tego
nie ma.
Wie Pan co,
no... No to zrozumienie.
Natomiast jest też prawdą, że taki sposób rozumienia grzechu pierworodnego, jak Augustyn przedstawia, czyli że był stan doskonałości pierwotnej, od którego człowiek odpadł, nie przez wszystkich ojców Kościoła jest podzielany. Mam tutaj jeszcze świętego Ireneusza. Zacytuję może. O, jest. Przeciwko herezjom, tak, adversus herezes. Jeśli ktoś tu może zapytać, jak to jest, czy Bóg nie mógł od początku stworzyć człowieka doskonałym? Taki winien wiedzieć, że dla Boga istniejącego zawsze, jako bytu niestworzonego, w zasadzie wszystko jest możliwe. Na ile jednak wszystkie byty, które stworzył, mają swój początek, są późniejsze, na tyle podlegają z konieczności swemu Stwórcy. Te, które dopiero co powstały, nie mogą być bytami niestworzonymi. No, czy stworzone są stworzone. A ponieważ nie mogą być bytami niestworzonymi, brakuje im doskonałości. A ponieważ są późniejsze, są jak małe dzieci. A ponieważ są jak małe dzieci, stosownie do tego, nie są jeszcze przyzwyczajone i wyćwiczone w doskonałości. Podobnie jak matka nie może dać dziecku pokarmu dla dorosłych, bo nie jest ono na tyle mocne, by ten pokarm przyjąć, tak i Bóg był w stanie od siebie dać człowiekowi doskonałość od początku, jednak człowiek nie był w stanie jej przyjąć, był bowiem dzieckiem. W innym miejscu, to nie mam tego cytatu, i w innej książce, Wykład Nauki Apostolskiej, jest mowa o tym, że człowiek zgrzeszył, był stworzony na obraz i podobieństwo Boże, ale nie jako taki byt doskonały, jak ten Adam świętego Augustyna, że doskonały i odpadł od doskonałości, tylko był stworzony na obraz Boży i podobieństwo, czyli jako dziecko, że miał się rozwijać. I grzech pierworodny nie jest taką katastrofą kosmiczną, jak u Augustyna, tylko jest właściwie takim przestępstwem ludzi niedojrzałych jeszcze, w takiej fazie wczesnej rozwoju. I dlatego przyszedł Chrystus, żeby umożliwić tam to, żeby ludzie otrzymali Ducha Świętego, bo i tak mieli otrzymać Ducha Świętego, ale nie otrzymali, no bo grzech pierworodny, przychodzi Chrystus i staje się... Duch Święty wstępuje na niego podczas chrztu i święty Ireneusz mówi po to, żeby Duch Święty przyzwyczajał się właśnie być zjednoczonym z człowiekiem, prawda? W ten sposób pierwszy, a potem udzielony jest dalej ludziom. Więc to ma być taki proces wzrastania. Więc to jest Święty Augustyn doprowadził tą koncepcję grzechu pierworodnego do takiego wyostrzenia. U niego ten grzech właśnie wynika całkowicie ze złej woli człowieka, bo nie ma żadnego przemożnych pokus i tak dalej. No ale to nie jest jedyny sposób interpretowania tego grzechu i wielu teologów również wybiera raczej tą linię ireneuszową niż augustyńską rozumienia grzechu pierworodnego. Proszę bardzo, pan.
Odnośnie samej osoby Paweł Ricoeur, to mam takie pytanie dosyć, nie wiem, napotkałem się na niego kilka lat temu, kiedy sam studiowałem we Francji i zawsze był przedstawiany nie jako filozof, ale jako teolog protestancki. Nie wiem, czy czasem, nie wiem nawet jakie odmiany protestantyzmu on wyznaje, natomiast czy nie ma w niego takiej próby przełożenia i wykładnie świętego Augustyna, przybliżenia go do protestantyzmu przez sposób przedstawienia jego wizji łaski w szczególności, która jest odmienna od wizji łaski u katolików, ponieważ jego, według mnie, jego wykładnia świętego Augustyna nie jest tożsama z wykładnią kościoła katolickiego, z tego co rozumiem, przynajmniej jeśli chodzi o łaskę.
Paul Ricoeur był chyba kalwinem, o ile się nie mylę. Rzeczywiście był protestanckim myślicielem. Był teologiem, nie wiem, czy bym go nazwał teologiem, był filozofem. Znaczy przede wszystkim pracował zawsze na Wydziale Filozoficznym, prawda, na różnych uniwersytetach. I też w wywiadach też bardzo podkreślał, że stara się oddzielać swoją pracę naukową w takim znaczeniu to, co robi na uniwersytecie, od zaangażowania religijnego. I także te tematy biblijne on stara się opracować właśnie w duchu pewnych idei, które są obecne w kulturze, prawda? On nie robi z tego teologii, tylko on stara się to w ten sposób filozoficznie opracowywać, robić hermeneutykę tych tekstów. To, co one nam dają do myślenia, prawda? W jaki sposób pobudzają spekulacje i myślenie człowieka. I czytałem taki artykuł pod tytułem Grzech pierworodny, studium znaczenia właśnie tego autora i on wychodzi od protestanckich wyznań wiary, gdzie jest mowa o grzechu pierworodnym, który zniszczył naturę człowieka. Katolickie spojrzenie na grzech pierworodny jest jednak bardziej takie pomniejsze trochę, znaczy ta natura jest jakoś uszkodzona, jest niedoskonała i taka przekazywana, natomiast tam grzech pierworodny zniszczył całkowicie, dlatego łaska jest całkowicie potrzebna. Wola człowieka jest, Luther napisał dzieło o niewolnej woli. Znaczy wola człowieka właściwie jest pozbawiona możliwości jakiegoś decydowania. Człowiek jest spętany przez zło. Natomiast katolickie podejście jest bardziej, jakby to powiedzieć, no, daje człowiekowi większy margines wolności i to zło grzechu pierworodnego jest mniejsze, mniej niszczące. Ono jedynie uszkadza, coś niszczy. Zaburza tę harmonię pierwotną, ale cały czas te pierwiastki dobre są obecne. Paul Ricoeur też, on dużo o tekstach biblijnych pisał i też komentował je razem z biblistami różnymi, więc ale to była jego bardziej taka działalność trochę poza tym kręgiem, środowiskiem takim uniwersyteckim Francji. On zgodnie z tym duchem, prawda, laicite francuskim, to tak starał się oddzielać, nazwijmy to, pracę zawodową od takich prywatnych, zgłębienia prywatnych rzeczy, ale pisał dużo o języku, o symbolu, a język symboliczny jest właściwie najlepszym przykładem języka symbolicznego jest język religijny, więc często powoływał się właśnie, mówiąc o symbolach, na symbole religijne i tak dalej. Także moim zdaniem to był wybitny myśliciel chrześcijański, tak bym to ujął. I on już nie żyje, bo zmarł w 2005 roku. I myślę, że dla naszego rozumienia tego tematu grzechu pierworodnego, no to jest dość ciekawe, no bo wracając do tego jeszcze, co pan, który wcześniej zabierał głos, mówił, wydaje mi się, że on stwarza możliwość jakiegoś takiego sensownego sformułowania doktryny o grzechu pierworodnym, które da się pogodzić z tymi wszystkimi naukowymi ustaleniami i jednocześnie wyraża pewną prawdę o naturze ludzkiej, że zło jest w jakiś sposób obecne w naturze ludzkiej. I zgadzam się też, znaczy zgadzam się, i też myślę, że trochę rozumiem to, że Kościół tak łatwo nie rezygnuje z tego wszystkiego, co dotychczas uczył, że nie ma jakiegoś takiego, takiej powiedzi, że No jednak słuchajcie, wierni, faktycznie żeśmy tutaj źle mówili, nie było raju i Adama i Ewy, tak dosłownie to nie można tego interpretować, nie ma takich dokumentów. Dlatego, że niech ta praca się toczy, niech te dogmaty są formułowane w taki sposób, żeby zachować to, co jest rzeczywiście prawdą wiary, a zrezygnować z tego, co jest tylko właśnie takim dodatkiem związanym z gatunkiem literackim czy coś. Ojciec Stanisław.
Ja powiem, czy możemy powiedzieć, że grzech pierwotny się wyznanie, że się wierzy w grzech pierwotny. Czy przypadkiem nie zadziała się tak powiem Augustynie i potem, to jest w kontekście tych pytań poprzednich, też, że i to, co ksiądz Kryjewicz też by raczej odchodził od tego, że grzech pierworodny ukształtował tak bardzo nasze myślenie w ogóle na przykład o moralności, albo że no też to, co Polikier mówi, że ta jego teologia czy filozofia grzechu pierworodnego bierze się z polemiki, więc też jest skażona i my potem musimy, żeby potem jesteśmy, dostajemy już tylko wyplute dzieło o grzechu pierworodnym, ale nie rozumiemy jakiejś na przykład zaciekłości, którą Augustyn, który z Manichejczykami miał dużo przecież do czynienia, on właśnie z tego kontekstu się podzielał. Czy może tutaj jest pytanie też od strony filozofa religicznej. Co to znaczy, że się wyznaje grzech pierworodny?
Nie wiem. Znaczy, ja to rozumiem w ten sposób, tak jak użyłem takiego sformułowania, idąc za Janem Pawłem II wcześniej, tajemnica nieprawości. Że jest zło w świecie. I to jest jakaś tajemnica. To opowiadanie o grzechu pierworodnym jest próbą pokazania, skąd się mogło wziąć, jaką rolę odgrywa w życiu człowieka, w jaki sposób atakuje człowieka. Na przykład, już nie wiem o tym, ale Ricoeur interpretuje węża w ogóle. Co wąż znaczy? Prawda? Mówi, że wąż, który kusi, to jest przedstawienie czegoś, co jest charakterystyczne dla sytuacji pokusy. To jest quasi zewnętrzność pokusy. Znaczy, kiedy ulegam jakiemuś, robię coś złego, to mówię, że ustąpiłem, uległem pokusie. Nie, że ja sam do tego doprowadziłem, tylko jakby ktoś z zewnątrz mnie tego namawiał, prawda? Dlatego właśnie na przykład mówi, że kiedy ulegamy złu, to mamy wrażenie, że nie tylko jesteśmy sprawcami zła, ale też jego ofiarami. Bo jest jakby ta pokusa się nam przedstawia jako coś zewnętrznego. I wąż jako kusiciel, właśnie zewnętrzny w stosunku do Adama i Ewy, który jej kusi, to jest symbol tej quasi zewnętrzności pokusy.
Jeszcze ja tylko dodam, że bieliści ostatnio, mój profesor Mielcarek z Kulu, on na przykład bardzo nam podkreślał, że ten wąż w raju, my jesteśmy dokładnie tak skażeni już myśleniem, że to jest pokusa, grzech, ten typ antyki, ale mówił, że on w tamtym kontekście oznaczył taką osobę. Taki symbol pewnego, czegoś zewnętrznego, takiej może mądrości, czy takiego, bardzo, bardzo to uderzające było, bo to dokładnie ja natrafiło we mnie na taką siatkę kulturową, że ten wąż to
Dla nas wąż, wiadomo, że to jest zło i że to jest szatan, że to jest, prawda? A w starożytności wąż był symbolem mądrości. Bądźcie roztropni jak węże. Wąż jest właśnie mądry, roztropny. Pani się zgłaszała. Do mikrofonu prosimy bardzo.
Inny obojowy, mianowicie jak ojciec podkreśla doktryny kościoła, są symbole. Jest symbol Adama i nawet jest symbol węża, a gdzie tutaj Ewa? Jak Kościół to postrzega? Jakie jest obciążenie? A to się wzięło, to pytanie, z przykładów dziadek i wnuczek. Bo ja jako babcia rozumiem różne konflikty i moja mała wnuczka, młodsza, starszego wnuka, mówi: babciu, to niesprawiedliwe. On mnie namówił, to jest jego wina. Ja nie ponoszę żadnej winy. W zdroworozsądkowym świecie to można tak. Jak ja byłam na rynku, to obciążało mnie Ewę, a nie Adama. A zatem pytam o symbol, współczesną interpretację symboliki Ewy w doktrynie Kościoła.
Tak. Znaczy, ja nie potrafię powiedzieć o doktrynie Kościoła. Powiem, co Ricoeur pisze o Ewie, bo on też o tej Ewie pisze. Nie tylko o wężu. O wężu, ale i o Ewie. I mówi, tutaj nie mogę tego znaleźć, gdzieś tutaj miałem w książce. mówi, że Ewa to symbolizuje, można by tak powiedzieć, taki słaby punkt w człowieku. Dlatego, że kobieta, znaczy, mówię, jaki był sposób postrzegania kobiet, czy w ogóle myślenia, prawda, jakie jest obecne w tym micie, kobieta jest, jest słaba. Pokusa dociera człowieka przez słaby punkt. I kobieta symbolizuje ten pierwiastek słabości, przez który pokusa dociera do człowieka. Natomiast Ricœur wyraźnie podkreśla, że to nie ma nic wspólnego z podziałem na płeć w takim znaczeniu biologicznym, prawda? Czy też symbole, czy też nie ma nic wspólnego z tym, że kobieta z zasady musi być słabsza od mężczyzny, bo kobieta konkretna może być silniejszą psychikę i być bardziej odporna i mężna i roztropna niż jakiś mężczyzna. Tylko to chodzi o symboliczną wymowę właśnie kobiecości, że to jest ten słaby punkt. I Ricœur mówi, każdy mężczyzna i każda kobieta jest kuszona w Ewie i każdy mężczyzna i każda kobieta upada w Adamie. Prawda? Więc dlatego kobieta w tej interpretacji, którą przedstawia, symbolizuje ten punkt, słaby punkt, przez który pokusa dociera do tego, który jest kuszony. Prawda? Ale to jest symboliczna wymowa tej właśnie kobiecości jako słabości. Tak to jest tutaj. Ja myślę, że trzeba ich razem po prostu traktować. Dlatego ja mówię Adam i Ewa. Chociaż często się mówi grzech Adama, prawda, bo to ten, który... Czy mit adamicki, a nie mówi się mit ewiczno-adamicki, prawda? Ewowo-adamicki. No w każdym razie Adam znaczy człowiek. Więc to jest historia... Ricœur mówi, to nie musi być historia o pierwszym człowieku, to jest historia o człowieku przykładowym. To znaczy każdy człowiek... To jest historia o każdym człowieku. Historia Adama to jest moja historia, to jest historia człowieka. No ale w tej wykładni tutaj, tak jak Ricœur przedstawia, mówi, że to jest ten... O, mówi tak. Kobieta jest uprzywilejowanym miejscem starcia zakazu z pragnieniem. Czyli właśnie jest zakaz i jednocześnie pragnienie przekroczenia. I to jest to miejsce, gdzie możliwy jest upadek. To znaczy ten słaby punkt. Ale to jest słaby punkt, który jest słabym punktem i mężczyzny, i kobiety. Ale Ewa go symbolizuje jako postać kobiety, która jest słabsza. No, w tym sensie.
Tak jest. Zło się realizuje i wydaje mi się, że to zależy od naszej walki ze złem, czy ono się dzieje, czy nie. I w jaki sposób. I teraz ja kiedyś byłam osobą, która uważała, że ja mogę zła uciec. Nie będę opowiadała swojego życia, bo sobie nie chodzi. W każdym razie poprzez konkretne doświadczenia życiowe, jako młoda osoba, doszłam do wniosku, że właśnie gdziekolwiek nie ma takiego miejsca na ziemi, gdzie bym nie doświadczyła zła i w ogóle to nie jest tak, że można od niego uciec. Po prostu trzeba z nim w jakiś sposób się zmagać. I ja mam taką prośbę do Państwa, że zawsze kończymy modlitwą. 14 tego miesiąca podano w informacjach, że zostało zgwałcone 3-letnie dziecko w ośrodku, gwałt zbiorowy w ośrodku dla uchodźców w Skandynawii. I mam taką prośbę, żebyśmy się pomodlili po prostu na koniec. Niech to będzie też jakaś forma walki przy okazji omawiania tematu zła. A jeśli chodzi o no powiem przy okazji, że też...
Ale może
tak, już kończę.
Pytanie, prawda?
Czy nie, pytanie jest takie, czy moja prośba może być spełniona. To wszystko.
Pomodlimy się, ale tak ogólnie, prawda, żeby było mniej zła w świecie, prawda? Bo nie wydobywajmy konkretnych przykładów, bo to nie chodzi. Ja wiem, że to wstrząsające jest, ale to nie, tak, dobrze. Czy jeszcze są jakieś pytania? Proszę, pani się tutaj zgłasza. Jeśli ktoś musi iść, to proszę wyjść i się nie przejmować.
A mnie ciekawi, jak to wyglądało historycznie, kiedy pojawił się ten pomysł grzechu pierworodnego. Czy to jest zaczerpnięte w tradycji judaistycznej, czy to jest takie typowo chrześcijańskie?
No samo to opowiadanie o grzechu pierworodnym, no to jest, początki Księgi Rodzaju, to jest księga ze Starego Testamentu, która mogła, ten opis mógł powstać, nie wiem, w VIII wieku przed Chrystusem, prawda, więc to są takie początki. Ona być może inspirowana jest jakimiś mitami z innych kultur czy z innych religii, natomiast podkreślają egzegeci, że jakby nie było, to jest bardzo taka oryginalna koncepcja, oryginalny twór, dlatego że na przykład w innych kulturach bardzo często początek świata i początek zła jest utożsamiany, jest właśnie to jedno źródło, czyli że właśnie albo taki jak w gnostycyzmie upadek ducha w materię, który jest traktowany jako początek i świata, i zła, albo w mitach babilońskich były tam walki bogini Tiamat chyba z Mardukiem, jakimś bohaterem czy kimś. I właśnie w wyniku tej walki bohater, który zwycięża i z bogini Tiamat tam z głowy robi coś, z ręki robi coś, góry, prawda, i tak dalej. Więc to wszystko są takie mity, które mówią, tutaj w ogóle nie ma mitu teogonicznego, znaczy nie mówi się skąd powstali bogowie na przykład, tylko było, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Świat nie powstaje w wyniku jakiejś walki, prawda, jakiejś właśnie takiej dramatycznej, tylko Bóg wypowiada słowo. Tworzy świat, który jest przejawem jego boskiej mądrości, prawda? Bo to Bóg z mądrości stwarza świat i tak dalej. Więc jest cały szereg różnych takich rzeczy. Świat jest też stworzony z nicości, natomiast w tych koncepcjach starożytnych często, to jest też podkreślone, że to jest nowy pomysł, dlatego że wcześniej, mówiąc o stworzeniu świata, często myślano raczej o wprowadzeniu pewnego ładu w pierwotnym chaosie, prawda? Że stworzenie było tak naprawdę kosmizacją, czyli uformowaniem rzeczywistości. Tu jest ta idea, że Bóg stwarza świat całkowicie ex nihilo, że nie było nic, że jest jedynym stwórcą, który nie tylko świat kształtuje, ale w ogóle tworzy też tą substancję, z której ten świat jest stworzony. Więc jest to... Bo to na pewno nie powstają te rzeczy w izolacji zupełnej od innych kultur, prawda? Ale jednak jest coś swoistego, co odróżnia ten typ myślenia o Bogu i o człowieku. No, to tyle na temat mam do powiedzenia.
Oprócz drzewa poznania dobra i zła napotykamy jeszcze drzewo, którego owoce dają życie, tak?
Tak.
I też w tym opisie wygnania Bóg mówi, że nie należy Adamowi pozwolić zjeść tego owocu, właśnie dlatego on zostaje też wygnany. I ty, Riker, interpretuje to jako jakiś symbol taki znaczący właśnie istnienie tego drugiego drzewa, o co chodzi?
Riker nie, ale powołałem się na biblistów Gerharda von Rada i tych, których wymienia Jean-Michel Maldamé, którzy mówili o tym, że te dwa drzewa, drzewo poznania dobra i zła i drzewo mądrości, to jest taki temat sapiencjalny właśnie w literaturze mądrościowej. No i idea jest taka, poznanie dobra i zła oznacza wygnanie, czyli utratę drzewa mądrości, znaczy... Bo jakie to jest poznanie dobra i zła? To jest takie poznanie dobra i zła, które tak naprawdę jest zagubieniem się w tej obszarze dobra i zła, prawda? Bo jeśli ktoś zna we właściwym sensie dobro i zło, no to unika zła i czyni dobro. Ścieżka mędrca, dobrego człowieka, to jest ta ścieżka człowieka prawego, który robi to, co słuszne. Jeśli ktoś robi coś złego, znaczy, że nie rozróżnia dobrze dobra i zła, że popełnia błąd, bo za dobro uważa coś, co jest złego, więc w tym sensie... Ale tak jak byliście tłumaczyli, no to taka jest idea, że wygnanie z raju, dzięki właśnie, które jest spowodowane popełnieniem tego grzechu, oznacza odcięcie od drzewa życia. I drzewo życia symbolizuje mądrość, czyli można to tłumaczyć, bo ta symbolika jest dość wymowna. No, kiedy jestem wyobcowany, na wygnaniu, poza tym miejscem, gdzie człowiek jest w pełni sobą, bo taki był raj, prawda? No to nie mam dostępu do mądrości, nie mam dostępu do pełni życia, bo pełnia życia jest wtedy, kiedy w przyjaźni z Bogiem człowiek żyje. No to jest tutaj idea. jeszcze się... Nie wiem, czy jeszcze dużo jest pytań, bo nie chcę Państwa tutaj za długo trzymać. Tak jak powiedziałem, kto ma ochotę, niech naprawdę pójdzie. Tam się Pan z tyłu pierwszy zgłaszał. A Pani następna, dobrze? No.
Tylko małe pytanko odnośnie... bo w grzechu pierworodnym długo problemem było to, że jest on także obciąża dzieci właśnie narodzone, więc były szybko, żeby ten zmazał, jak to mogło być. A dlatego nie zrozumiałem, to była krytyka wobec Kościoła, że na ludzi takie jarzmo nakłada. Krytyka od strony jego kościelnej. Dlatego nie zrozumiałem, kiedy decyzja papieża Benedykta XVI padła, że grzech pierworodny już nie obciąża tych dzieciuszków, że nawet dzieci, które mamy przed narodzeniem, poszły do raju, a nie do limbo, czy do, jak to się nazywało?
Limbus puerorum.
Tak, właśnie, że to już nie obowiązuje. Kiedy papież Benedykt XVI to powiedział, to zdziwiłem się, że spotkało się to z mocną krytyką stron antykościelnych. I później dopiero, tylko ja tak zrozumiałem, że chodziło właściwie o potępienie także nienarodzonego życia w sensie ogólnym, w sensie aborcji. Bo tu nagle okazywało się, że dzieci nienarodzone mają oficjalnie duszę, że są podczas gdy na przykład u świętego Tomasza z Akwinu mają duszę tylko od 5 tygodnia, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli to zrozumiałem, już nie ma potrzeby chrztu bardzo do dzieci, żeby to dziecko poszło do raju. Więc czy mamy zrozumieć, że w tym momencie grzech pierworodny już nie obowiązuje niemowlaków, czyli to już tylko obciąża dorosłych, ponieważ ta reforma XVI w pewnym sensie chyba to był 2005 rok, w pewnym sensie ona przeczy może nie istnieją, ale wadze grzechu pierworodnego.
No ze wstydem się przyznaję, że nie czytałem tego tekstu o tym, tym limbus puerorum. Nie wiem, co tam papież powiedział, ale chrzest nie jest warunkiem zbawienia w takim sensie, że kto jest nieochrzczony, to z pewnością nie będzie zbawiony, bo my tego nie wiemy, prawda? To jest rzecz, która jest w gestii Pana Boga. I to już trochę się temat poszerza, bo na przykład możemy powiedzieć o wyznawcach religii niechrześcijańskich, którzy jako żywo są nieochrzczeni, bo są jakimiś tam buddystami czy innymi wyznawcami innych religii. I Kościół nie wyklucza możliwości zbawienia takich ludzi, prawda? Tylko mówi, jakiekolwiek zbawienie się dokonuje w jakiejkolwiek religii, czy nawet poza religią właśnie, dokumenty Soboru Watykańskiego mówią, że ludzie, którzy się kierują sumieniem, szukają prawdy i tak dalej, też w jakiś sposób są przyporządkowani do Kościoła, poszukują Boga, więc jakby tak się jakoś stara pokazać, że wszystkie pozytywne jakieś impulsy, intencje, które ludzie mają, to jakoś służą zbawieniu. I na przykład można powiedzieć, że jeśli chodzi o dzieci rodziców chrześcijańskich, które byłyby nieochrzczone i umarły, to jest coś takiego, już nie pamiętam jak to się nazywa, chrzest pragnienia czy chrzest taki implicite, w takim znaczeniu, że to jest jak gdyby zawarte w tym pragnieniu rodziców, żeby oni chrzest przyjęli. Oni jeszcze go nie przyjęli tego chrztu, ale to było jakby takie pragnienie rodziców, żeby on... Więc to też jakoś tam działa na te dzieci. No poza tym no, myślę, że jakoś tam Pan Bóg znajdzie sposób na te dzieci nieochrzczone, żeby one też nie były potraktowane jakoś niesprawiedliwie. No. Faktem jest, że to mocne podkreślanie, że grzech pierworodny jest pewnego rodzaju stanem, którego nie można utożsamić z grzechem indywidualnym, prawda? Że to wydaje mi się tutaj kluczowe, że w jakimś sensie też przyjmuje się niewinność tych dzieci. To znaczy, one są obciążone grzechem pierworodnym, ale są niewinne, bo nie mają żadnych osobistych grzechów, prawda? Więc to nie jest taka sytuacja jak z nieochrzczonym, takim powiedzmy zatwardziałym grzesznikiem, prawda? Któryś czyni zło i prawda, taki... To jest inna sytuacja niż właśnie niewinne, jakby nie było dziecko, które umiera w tym stanie grzechu pierworodnego, no ale samo nie ma żadnej winy osobistej. Proszę bardzo. Zastanawiałem się nad tym oczywiście, jako żywo i to jest bardzo ciekawy temat, bo jest coś takiego w strukturze świata, że wydaje się, że zło jest nie do uniknięcia. I to na różnych wymiarach. Po pierwsze, świat istnieje w taki sposób, że funkcjonuje według pewnych stałych, określonych praw, które są prawami fizyki, biologii i tak dalej. Te prawa funkcjonują w taki sposób, że cierpienie w świecie jest nieuniknione. To znaczy, lew będzie zawsze jadł antylopy. Apokalipsa mówi, że będzie jadł słomę, czy tam, prawda? No ale to może kiedyś. Jak będzie słoma robiona z antylopy. Ale póki co, no, zapytajmy się antylopy, co ona sądzi, prawda? Że ją lew zjada. No więc zło jest w strukturze, znaczy zło w sensie takim, że cierpienie czujących istot, czyli jakby nie było zwierząt. Poza tym cierpienie i choroby też są nieuniknione, jeśli chodzi o wymiar, o ludzi, prawda? I co więcej, te prawa tak funkcjonują, że to nie ma żadnego znaczenia, czy jesteśmy dobrzy, czy źli. Jeśli komuś spada na głowę dachówka, którą wiatr wyrwał z dachu, to dachówka nie zastanawia się, czy uderzyć w tego, który idzie po lewej stronie i ma grzechy na sumieniu, czy tego po prawej stronie, który jest świątobliwy i nie ma grzechu na sumieniu, tylko wali tam, gdzie wypadnie, gdzie siła grawitacji ją pociągnie. Więc wydaje się, że cierpienie na przykład jest nieusuwalne jako takie, że oczywiście można je zmniejszać i trzeba opiekować się chorymi, nieść ulgę, wymyślać lekarstwa, to normalne są rzeczy, ale w gruncie rzeczy się nie da jakoś tego uniknąć. To jest pierwsza rzecz. Druga to jest ta słynna wolna wola człowieka, która, żeby była wolną, bo są takie analitycy się, czyli ci filozofowie analityczni, religii się lubują w tym, prawda? Że można by zrobić, stworzyć człowieka takiego, żeby miał wolną wolę, czyli mógł wybrać dobro i zło, ale nigdy zła, żeby nie wybierał, tylko żeby miał wolną wolę, tak deklaratywnie, ale zawsze wybierał dobro. Tylko że problem polega na tym, że kiedy mówimy o dobrej woli, to mówimy, musimy przyjąć coś nieprzewidywalnego. Że wolna wola oznacza, że ja realnie mam możliwość wybrać zło. Znaczy, że nie, że niby mam, ale zawsze wybiorę dobro, tylko że jak jest dana wolna wola, znaczy, że realna jest możliwość, że ktoś kiedyś może wybrać zło i to niestety się dzieje. Więc wydaje mi się, że nie da się pomyśleć o świecie bez zła jakiegoś. I moje myślenie raczej idzie w tym kierunku, żeby nie tyle właśnie szukać odpowiedzialności, czyli że Pan Bóg tak stworzył i to jego wina, bo nie wiem, jak to jest, ale że na przykład religia czy wiara, Ewangelia, tak można powiedzieć, daje nam pewien sposób też uporania się z problemem zła i nadania rzeczy, która jest sama w sobie właściwie, no, mówimy o skandalu zła, no jest jakimś skandalem, prawda? Są przejawy tak drastycznego cierpienia, jak chociażby to, o czym ta pani, która wyszła, mówiła, że, no, że burzymy się, mówimy, jak to może w ogóle być miejsce, to jest coś nie do pomyślenia, niedopuszczalne. To jest skandal i to jest, że właśnie wiara daje nam możliwości, po pierwsze, kiedy doświadczamy takich cierpień, jakiegoś radzenia sobie, nadawania sensu temu, co w pierwszej chwili nie ma sensu. Bo tradycja chrześcijańska, wbrew temu, co się łatwo mówi, że to takie jest łykanie cierpienia, prawda, pokornie i ze zgodą, ona po pierwsze nazywa zło złem. Znaczy, cierpienie jest złem. Jak cierpisz, to lamentuj. Są lamentacje, cała księga lamentacji, Hiob, rozdział 3, jak się odezwał i przeklął dzień swój, prawda? Lamentuje, ponieważ cierpi. I to jest jak najbardziej usprawiedliwiona postawa sprzeciwu, niezgody na zło. I wiara nam daje duże możliwości jakiegoś takiego uporania się z tym problemem zła, z uporania się, w sensie odnalezienia jakiejś swojej ścieżki, na przykład w sytuacji własnego cierpienia, choroby, czy jakichś innych nieszczęść. No, więc, natomiast świat taki bez zła myślę, że jest niemożliwy, ponieważ wykraczałby poza kondycję bytu stworzonego jako takiego. To Święty Augustyn też o tym mówił, prawda? Dlaczego Bóg nie stworzył świata? Bo mówi, stworzył świat, dlatego świat jest podatny na zło, bo niekoniecznie musi być zły, ale podatny na zło, bo jest z nicości. Czyli jest w nim pewien element zmienności, pewna niedoskonałość, bo gdyby Bóg stworzył świat absolutnie doskonały, to by musiał stworzyć drugiego siebie. Tak mówi, prawda? Czyli, a jeżeli stwarza już stworzenie, które jest różne od świata, to ono zawsze ma ten pierwiastek niedoskonałości jakiś. Dlatego to może nie tyle, że musi być zło, ale że możliwość zła jest otwarta w takim świecie. No to myślę, że to tyle wystarczy. Dziękuję Państwu za uwagę, za tę dyskusję. Bardzo jestem usatysfakcjonowany i cieszę się, że ten temat wzbudził zainteresowanie. Tak jak powiedziała ta pani, myślę, że możemy się pomodlić. Czy coś jeszcze będziesz mówić, Karolina?
Za chwileczkę prosimy ojca o błogosławieństwo i rzeczywiście zakończymy modlitwą. Ja też w imieniu Dominikańskiej Szkoły Wiary bardzo ojcu dziękuję za ten wykład. Tak sobie myślę, że on wykraczał w wielu różnych kierunkach, które miło było podjąć na innych takich wykładach.
Z przyjemnością, niech ojciec Stanisław zadzwoni. Po kilku latach może przyjadę.
Chociażby ta kwestia, która tutaj też wyniknęła, myślę, że na napisanym wykładzie, czyli kwestia zła, o której też ojciec mówił, że jest jakoś intrygująca dla ojca, zwłaszcza ostatnio. A przecież tak bardzo związana z naszym codziennym życiem i z pytaniami, które się pojawiają. Myślę, że była bardzo ciekawa, także jeśli mogę sobie pozwolić, to już teraz ojca zapraszamy
na
kolejne wykłady. Natomiast ja chciałam Państwa zaprosić na spotkanie, które będzie już w najbliższy piątek. Mamy taką obfitość spotkań. Będzie to spotkanie pod tytułem Wchodzić w Bożej Obecności. Rzecz o modlitwie codziennego życia. To będzie spotkanie wyjątkowo nie z gościem w postaci ojca Dominikanina, ponieważ będzie to spotkanie nawiązywało do książki wydanej niedawno pod tytułem Słuchaj, medytacja to rozmowa z ojcem Janem Berezą postmortem, książki przez bardzo długi czas przygotowanej, wydanej ostatnio, a jej autorami są ojciec Maksymilian Nawara, benedyktyn z klasztoru w Lubinie oraz Dariusz Hybel, który też tutaj gościł obaj, i ojciec Maksymilian i Dariusz Hybel gościli swoimi wykładami o zupełnie innej tematyce, a teraz rzeczywiście po śmierci ojca Jana zebrali wypowiedzi ojca Jana dotyczące medytacji chrześcijańskiej, także zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie. To jest też premiera tej książki. Także bardzo zapraszamy wyjątkowo w piątek o 18.30.
Tak,
tak. O 18.30. Tutaj, prawda? Tutaj. A zatem zapraszamy, a teraz poprosimy jeszcze o modlitwę i o błogosławieństwo.
No myślę, że najlepszą modlitwą tutaj jest ta modlitwa, która... że najlepszą modlitwą jest ta modlitwa, która mówi o uwolnieniu od zła, czyli modlitwa Ojcze Nasz, prawda? Pomódlmy się właśnie o to, żeby jak najmniej było tych różnych przejawów właśnie cierpienia, zła jakiegoś, które ludzi dotyka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Szczęść Boże.
Amen.